Poprzednio mówiłem o gniewie człowieka, o tym, dlaczego się gniewamy. To ważne przesłanie, gdyż zaznaczyłem i wcale nie musiałem tego robić, że każdy z nas się gniewa. Może nawet w tej chwili jesteś na coś rozgniewany, a jeśli nie w tej chwili, to może za chwilę. Według mnie regularnie się gniewamy. To jest kwestia tylko skali tego gniewu i do tego, czy się przyznajemy, czy nie. Czy w ogóle zwracamy uwagę, czy się gniewamy. Bo tak się często już gniewamy, że nawet na to uwagi nie zwracamy. Ale dzisiaj, dlaczego dobry Bóg się gniewa? Wielu ludzi nie chce przyjąć do wiadomości, że Bóg się gniewa. Oczywiście są też tacy ludzie, którzy nie chcą dopuścić do wiadomości, że Bóg może się też radować. Zależy, w jakim środowisku się znajdziemy. Ale jest taka grupa ludzi, która mówi: nie mam problemu z kochającym Bogiem objawionym przez Jezusa, ale nie znoszę gniewnego Boga Starego Testamentu. Problem w tym, że kiedy uważamy, że czytamy Nowy Testament, to myślimy, że on mówi tak jakby o innym Bogu. Ale kiedy uważnie czytamy Nowy Testament, odkrywamy, że to ten sam Bóg. I jego gniew objawia się tak samo w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Dlaczego gniew Boży jest ważny? Dzisiaj będzie kilka pytań, na które odpowiem. Trzeba przyznać, że temat gniewu Bożego bywał przedstawiany w sposób wypaczony. Istnieli kaznodzieje w historii Kościoła, istnieją też kościoły i istniały kościoły, które przedstawiały to tak, że można było mieć wrażenie, jakby czerpały satysfakcję, wręcz jakąś radość, ukrywaną radość, z mówienia o sądzie Bożym. Ich pewność siebie często brzmiała tak, jakby sami byli poza zasięgiem tego sądu. Dlatego o gniewie Boga trzeba mówić z wielką ostrożnością, z wielką pokorą i z szacunkiem. A jednak istnieje pewna niespójność. Wielu ludzi odmawia Bogu gniewu, czyli odmawia Bogu prawa do gniewu, a jednocześnie z zapałem broni swojego prawa do gniewu. Do swojego oburzenia. My chcemy mieć prawo gniewać się na niesprawiedliwość, krzywdę, przemoc czy zło. Więc dlaczego odmawiamy tego prawa Bogu? I dziwimy się, że Bóg się może gniewać? Jakże? Przecież Bóg nie powinien, tylko mi wolno. Współczesna kultura chętnie mówi o Bogu jako miłości, ale często odrzuca Boga jako sędziego. Tymczasem Nowy Testament mówi nam dosyć konkretnie. Na przykład apostoł Paweł, pisząc do chrześcijan doświadczających prześladowań, napomina. I o tym czytamy list do Rzymian, 12 rozdział, 14-19 werset. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Inne tłumaczenia, a nie przeklinajcie. I werset 19. Umiłowani, sami nie wymierzajcie sprawiedliwości, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Napisano bowiem: do mnie należy pomsta, ja odpłacę, mówi Pan. To bardzo ważne. Paweł nie mówi: udawajcie, że zło nie istnieje. Albo też nie mówi: nie potrzebujecie sprawiedliwości. Mówi raczej: pozostawcie to Bogu. Jeśli w sercu zrobimy miejsce na sprawiedliwy gniew Boga, to wtedy możemy powstrzymywać się od zemsty. Tylko wtedy. Możemy błogosławić tych, którzy nas prześladują, bo ostatecznie wymierzenie sprawiedliwości nie należy do nas. Jednym z kluczy do rozwiązania naszego problemu z gniewem jest właśnie właściwe zrozumienie gniewu Bożego, a trudno o takie w dzisiejszych czasach. Dlatego kolejne pytanie i odpowiedź: dlaczego trudno mówić o emocjach Boga? Bo mówiąc o gniewie, musimy zachować ostrożność, bo Bóg nie jest po prostu większą, silniejszą, bardziej intensywną wersją człowieka. Nie możemy wyobrażać sobie gniewu Bożego jako naszego gniewu, tylko powiększonego do większych rozmiarów. Większość ludzi tak sobie to tylko wyobraża. Pismo Święte mówi o Bogu językiem, którego możemy zrozumieć, ale nie zawsze znaczy to to samo. Choć Bóg jest duchem i nie ma ciała, to jednak w Biblii znajdziemy takie zwroty, jak że ma rękę, czytamy o Bożym ramieniu, o oczach, uszach. Rozumiemy ten język, bowiem my mamy ręce, uszy, oczy. I podobnie jest z Bożymi emocjami. Gdy Biblia mówi, że Bóg się gniewa, mówi coś prawdziwego, ale musimy zawsze brać pod uwagę, że to jednak nie jest to samo. Musimy pamiętać, że Boży gniew nie jest skażony grzechem. Nasz gniew jest inny. Musimy pamiętać o tym, że Boży gniew nie jest skażony niewiedzą, egoizmem albo impulsywnością. Nasze emocje są często reakcją na wszystko, mówiąc krótko, na coś niespodziewanego. Coś, co nas zaskakuje, możemy się rozgniewać. Coś, co nas rani, co wyprowadza z równowagi. Ale w przypadku Boga tak nie jest. Boga nic nie zaskakuje. On nie traci panowania nad sobą. On nie wybucha. On nie reaguje kapryśnie, w domyśle oczywiście tak jak my. Bo Jego gniew jest święty, sprawiedliwy, czysty i całkowicie zgodny z Jego miłością. Chociażby tutaj powiem, czy Twój gniew jest zgodny z miłością do Boga i bliźniego. Więc jak widzimy, tu gniew i tam gniew, ale jednak jaka to różnica. Więc parę słów o tym Bożym gniewie. Boży gniew jest dobry. Pierwsza prawda, niech tak zabrzmi. Gniew Boży jest dobry. Klasyczna doktryna chrześcijańska mówi o prostocie Boga. Co mam na myśli? Oznacza to, że Bóg nie składa się z części, jakby był zbudowany z klocków. A tak niektórzy Boga sobie wyobrażają. Bóg nie posiada miłości jako jednej z cech, bo On jest miłością. A drugi klocek, jak sobie wyobrażamy, to Bóg jest święty. Ale nie. Nie tak jako klocek. Bóg jest święty, bo jest świętością. Nie da się tego oddzielić. Nie posiada światłości. On jest światłością. Tak jak Bóg nie ma prawdy, Bóg jest prawdą. Dlatego Bożej miłości nie wolno oddzielać od światłości, a Bożej światłości od Jego gniewu wobec zła. Jego miłość jest świętą miłością. Jego świętość jest kochającą świętością, a Jego gniew jest święty i kochający, sprawiedliwy. Gdyby Bóg nie gniewał się na zło, można byłoby wtedy powiedzieć, nie jest dobry. Gdyby nie nienawidził krzywdy, przemocy, kłamstwa, bałwochwalstwa i niesprawiedliwości, to nie byłby Bogiem miłości. Ale jakieś pokrętne myślenie, które diabeł zasiał w ludziach, jeśli Bóg kocha, to no właśnie. Dobroć Boga domaga się sprzeciwu wobec zła. Kiedy apostoł Paweł pisze, zostawcie to gniewowi Bożemu, to jest Rzymian 12, rozdział 9, werset, mówi, porzućcie swój grzeszny gniew i pozostawcie gniew jedynemu, którego gniew jest doskonale dobry, który jedynie potrafi go wyrazić właściwie. Gniew Boży jest dobry, więc poznajmy teraz kilka powodów. Po pierwsze, opiera się na doskonałej wiedzy. Nasz gniew często rodzi się z niepełnych informacji. Wyciągamy pochopne wnioski, przypisujemy komuś złe motywy, dajemy się zwieść pozorom, jakże łatwo nam to wszystko idzie. A czytamy pewną historię i o niej rzeczywiście chciałbym wspomnieć. Księga Rodzaju, 39 rozdział, 19 i 20 werset, tytułem tylko przypomnienia, bo uważam, że historia jest znana. Gdy jego pan usłyszał opowieść żony, która stwierdziła, tak postąpił ze mną twój sługa, uniósł się gniewem. Kazał schwytać Józefa i osadzić w więzieniu w miejscu, gdzie przebywali więźniowie króla. Jest to historia, gdzie Potyfar rozgniewał się na Józefa i wtrącił go do więzienia. A dlaczego? Ponieważ uwierzył kłamstwu swojej żony. Powiedziała ona swojemu mężowi, że Józef rzucił się na nią, chcąc ją zgwałcić. Ale prawda była, a my znamy tą historię, wręcz inna. Gdyby Potyfar znał prawdę, nie byłby zły na Józefa, ale raczej na swoją podstępną żonę. Jakże więc widzimy, że możemy okazać gniew wobec kogoś, nie mając wiedzy. Więc jak powiedziałem już wcześniej, na początku, gniewanie się wymaga od nas ogromnej pokory, bojaźni. Bóg nigdy nie gniewa się na podstawie półprawd. Nam łatwo to idzie. On zna fakty, zna motywy, zna intencje, presje, okoliczności, ukryte pragnienia serca. Kiedy się gniewa, jego gniew opiera się na doskonałej wiedzy. Nasz na półprawdach. O, oby na pół, a nie na ćwierć. Kolejny powód, o którym warto wspomnieć, gniew Boży jest odpowiedzią wyłącznie na zło. My potrafimy gniewać się z wielu powodów, bo jesteśmy zmęczeni, urażeni, więc wtedy, jak to często się mówi, warczymy na kogoś. Jesteśmy głodni, zestresowani, też potrafimy się wtedy gniewać, albo po prostu mamy zły dzień. Nie tą nogą, jak to się mówi, wstaliśmy. Bóg nigdy nie jest kapryśny, nie jest drażliwy, nie traci panowania nad sobą. Jego gniew zawsze wywołany jest przez zło i wyłącznie przez zło. Gniew Boży jest dobry, więc kolejny tego powód, gniew Boży jest sprawiedliwy. Nasz gniew często przesadza. Reagujemy zbyt gwałtownie. To się skumulowało. Często mówimy, że w pewnym momencie jakaś kropla przeważyła. Tylko, że oberwał ktoś, kto nie gromadził tych kropel. Reagujemy zbyt gwałtownie. Jedna złośliwa uwaga może wywołać w nas reakcję niewspółmierną do całej sytuacji. Jeden z pierwszych złoczyńców ludzkości, Lamech. Rzadko głosi się kazania o Lamechu. W ogóle o nim się wspomina. W Księdze Rodzaju, 4 rozdział, 23 werset, możemy przeczytać takie słowa. To jest Lamech, który chwalił się przed swoimi żonami i powiedział coś takiego. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko, jeśli mi zrobi siniec. Gniew Boży nigdy nie jest taki. To jest gniew człowieka grzesznego. Bóg nigdy nie reaguje zbyt intensywnie, ale też zbyt słabo. Jest całkowicie sprawiedliwy pod każdym względem. Abraham, o tym czytamy Księga Rodzaju, 18 rozdział, 25 werset, zadał bardzo dobre pytanie. Czy sędzia całego świata mógłby rozsądzić niesprawiedliwie? Odpowiedź brzmi: nie, nigdy. I jeszcze jeden dobry powód, że gniew Boży jest dobry. Gniew Boży jest wyraźnie zapowiadany. Bóg nie jest nieprzewidywalnym bóstwem, które tak wybucha bez ostrzeżenia. To my ludzie, tak potrafimy. Znacie pewnie takie osoby, kiedy nigdy nie spodziewacie się, w którym momencie on wybuchnie. Więc niektórzy chodzą przed nimi na palcach, patrząc tak spod oka, czy ma dobry humor dzisiaj, czy nie. Bo nigdy nie wiadomo, czego po nim oczekiwać. Bóg wyraźnie ostrzega. Ostrzega nas przed tym, co go może rozgniewać. On mówi, co jest dobre, a co złe. Dał człowiekowi sumienie, a swojemu ludowi objawione słowo, i jego przykazania nie są kaprysem, ale są wyrazem troski o dobro człowieka. Więc złamanie ich zawsze rozgniewa Boga. Dlaczego? Ponieważ On je dał nam dla naszego dobra. Więc Jego gniew właściwie jest przejawem Jego miłości. Gdy za czasów króla Jozjasza odnaleziono księgę prawa, król rozdarł wtedy szaty. Dlaczego? Pamiętacie tą historię? Bo zrozumiał, że jego lud odszedł od Boga. I wtedy powiedział. I o tym czytamy druga księga Kronik, 34 rozdział, 21 werset. Wielki jest gniew Pana, który wylewa się na nas, ponieważ nasi ojcowie nie przestrzegali słów Pana, aby postępować zgodnie z wszystkim, co jest napisane w tej księdze. Wielki jest gniew Boga, ponieważ nasi ojcowie nie przestrzegali Jego prawa. Ale te prawo dostali. Bóg ich nie zaskoczył. Oni wiedzieli, co może rozgniewać Boga, co jest złe, ale nie bardzo byli, jak widać, zainteresowani. Więc gniew Boży nie był niespodziewany. Był zapowiedziany w Słowie, które zostało właśnie zaniedbane. Dzisiaj ludzie też zaniedbują Słowo. Nie bardzo ich interesuje, co Bóg ma do powiedzenia, a potem się dziwią, że coś nie idzie właściwie. Więc nie lekceważ Boga i Jego Słowa. I jeszcze jeden punkt. Gniew Boży ma na celu dobro. Gniew Boży nie jest destrukcyjną furią. Wielu ludzi, którzy ma właśnie taką reakcję, raczej niszczą, ale Bóg nie. Jest ten gniew konieczny, ten Boży gniew, jeśli ma powstać świat, w którym zło zostanie ostatecznie powstrzymane. a i zarazem zniszczone. Więc powinniśmy się cieszyć, że Bóg gniewa się na zło, bo gdyby było inaczej, to zło miałoby ostatnie słowo, a tak ostatnie słowo ma Pan Bóg. A teraz jeszcze o jednej wielkiej rzeczy. Gniew Boży jest widoczny. To jest dla niektórych może zaskakujące, ale tak, gniew Boży jest dobry, o tym sobie powiedzieliśmy, ale drugą cechą gniewu Bożego jest to, że on jest widoczny. Widzimy, że Bóg jest rozgniewany. Kiedy czytamy Biblię, raczej wątpliwości nikt nie ma, w których sytuacjach Bóg go okazuje. I dzisiaj też Bóg potrafi nam to pokazać. Biblia pokazuje przynajmniej trzy sposoby, w jaki możemy dostrzec, że Bóg słusznie gniewa się na zło. Pierwszy to władza jest narzędziem sprawiedliwości, bo w liście do Rzymian, 13 rozdział, czytamy takie zdanie: nie na próżno władza nosi miecz. I tam jest sługą Boga, czytamy, jest sługą Boga, która ta władza wymierza karę temu, który czyni źle. Sługą Boga. Ja wiem, dzisiejsza władza, a jakże i kiedyś, nie zawsze jest sprawiedliwa. Nie zawsze zło będzie ukarane sprawiedliwie. Ale widzimy tutaj cień takiego Bożego sprzeciwu wobec władzy. A miecz? No miecz jest symbolem kary. To są instytucje państwa, to są sądy, to są rządy, to jest władza. Również zło ma charakter samozniszczenia. Psalm 7 pokazuje, że bezbożny często wpada w dół, który sam wykopał. I zło obiecuje korzyść, ale czy dotrzymuje obietnic? Nie, ostatecznie niszczy. Chciwość prowadzi do samotności, przemoc do pogardy, niemoralność do zranień, kłamstwo do zniszczenia zaufania. Czy rzeczywiście chcemy praktykować zło? Ono nie przynosi dobra. To jest taki samozniszczający charakter zła, który również jest oznaką Bożego gniewu. Bo zło nigdy do końca nie osiąga tego, na co liczy. Bardzo często kończy się rozczarowaniem teraz, ale zawsze w wieczności. Ci, którzy popełniają zło, rozczarują się wcześniej czy później. I mamy jeszcze trzecią rzecz, o której należy wspomnieć. Mamy chaos świata ujawnia gniew Boga. Księga Wyjścia, przeczytamy, jeśli dobrze pamiętam, to rozdział 34, od 6 do 7 wersetu. Pan przeszedł przed Mojżeszem wołając: Pan, Pan, Bóg miłujący i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w miłosierdzie i prawdę, wierny w miłości wobec rzesz niezliczonych, gotowy przebaczyć winy, przestępstwa i grzechy, lecz niepobłażliwy. Gdyż z win ojców rozlicza synów, wnuków, a nawet trzecie i czwarte pokolenie. W Księdze Wyjścia Bóg objawia się jako miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, ale jednocześnie jako ten, który nie pozostawia winnego bez kary. I mówi też o konsekwencjach spadających na dzieci i wnuki. Czyli drodzy ojcowie, jakże to jest ważne, co wy robicie, dlatego że pokolenia następne będą to odczuwać. To oczywiście ojcowie i matki. To trudne słowa, ale doświadczenie świata je potwierdza. Grzech jednego pokolenia rani następne. Dzieci są głęboko kształtowane przez rodziców i dziadków. I to kształtowanie może być dobre albo złe. Trauma, przemoc, uzależnienia, niewierność, rozbite rodziny, seksualny chaos i moralne kłamstwa nie zatrzymują się na jednej osobie. One idą dalej i skutki się rozlewają. Już świeccy psychologowie coraz częściej donoszą o tym, jak traumatyczne wydarzenia, które oczywiście obejmują traumę wynikającą z grzechów ojców, mają na nas głęboki wpływ. Świat dostrzegł to, o czym już Biblia mówiła dawno, dawno temu. Dlatego na temat traumy chciałbym za jakiś czas więcej powiedzieć. A tu tylko tytułem takiej ilustracji, aby dostrzec: mama dziecka, która źle się żywi, bo nie chce się tym przejmować, więc pije, pali i źle je, rodzi dziecko. A więc jej grzeszenie wobec swojego ciała będzie skutkowało też tym, że dziecko może się urodzić ze skutkami jej postępowania. Grzech matki może być skutkiem upośledzenia dziecka. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, to jest 8 rozdział, 20 i 21 werset, jeszcze tak wskaże, mówi: gniew Boży objawia się z nieba przeciwko ludzkiej bezbożności. Więc widzimy go właśnie w tym moralnym rozpadzie świata, w nieuporządkowanych pragnieniach, w zepsuciu stworzenia i w cierpieniu, który właśnie grzech sprowadza na ludzi. Ale teraz o tym, że gniew Boży jest zazdrosną miłością. Kiedy pada słowo zazdrość, to przeważnie podchodzimy do tego negatywnie, ale nie zawsze jest to coś negatywnego. Więc ta prawda brzmi: gniew Boży jest gniewem zazdrosnej miłości. Biblia nie przedstawia gniewu Boga jako takiego bezosobowego mechanizmu, czyli przyczyna i skutek. Nie, to nie jest coś takiego, że złe czyny przynoszą złe konsekwencje. Gniew Boga jest osobisty. Jest gniewem Boga, który kocha swój lud i pragnie jego wierności. I w Księdze Powtórzonego Prawa, 4 rozdział, 24 werset czytamy: Pan, Twój Bóg, jest ogniem trawiącym, Bogiem zazdrosnym. Ta zazdrość nie jest małostkowością, jak u ludzi. To zazdrość oblubieńca, który kocha i nie godzi się na zdradę. Gdyby mąż dowiedział się o niewierności żony i na to wiadomość wzruszył ramionami, mówiąc: to bez znaczenia, czy nie zastanawialibyśmy się nad tym, że coś jest nie tak? Raczej uznalibyśmy, że raczej żony to on nie kocha. To słowo raczej nie powinno tutaj paść. Po prostu żony nie kocha. Bo prawdziwa miłość reaguje bólem i gniewem, gdy zostaje zdradzona. Tak samo Bóg słusznie pragnie tej wyłącznej lojalności ludu, swojego ludu. Nie dlatego, że jest samolubny, lecz dlatego, że tylko życie w wierności do Boga prowadzi do dobra. Jeżeli ktoś nie jest wierny Bogu, to prowadzi go to do zła, do destrukcji. Nowy Testament wcale nie łagodzi tej prawdy. Tak jak niektórzy mówią: a bo Bóg Starego Testamentu, a Nowy to w ogóle co innego. List do Hebrajczyków przypomina: Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Hebrajczyków 12 rozdział 29 werset. Ta sama prawda. Bóg był, Bóg jest i Bóg zawsze będzie ogniem trawiącym, gorącym, świętym gniewem przeciwko grzechowi. Tu się nic nie zmieniło. A Księga Objawienia, zwana też Apokalipsą, też mówi o przerażającym gniewie Boga i baranka. Temat niewygodny, ale biblijny. O baranku później, ale teraz gniew Boży jest powolny. Czyli taki Bóg nie jest skory do gniewu. Po staropolsku nierychliwy. Więc mam nadzieję, że teraz tymi słowami naświetliłem, do czego przeszedłem. Więc ta prawda brzmi: Bóg jest nierychliwy, powolny, nieskory do gniewu, ale jego gniew jest pewny. W przeciwieństwie do nas Bóg czeka. My często chcemy natychmiast wyładować swój gniew. To widać często na ulicy, to widać często na skrzyżowaniu, jak kierowcy okazują swoje uczucia, emocje. A Bóg jest cierpliwy. Po tym, jak Izrael zgrzeszył, to było ze złotym cielcem, Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię. Księga Wyjścia, 34 rozdział, 6 i 7 werset. Ja przeczytam tutaj jedno zdanie. Pan Bóg miłosierny i łaskawy. Patrzcie, jak to się pięknie zaczyna. Pan Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Lubimy ten fragment, bo on jest cudowny. Ale jednak on mówi o gniewie. Tylko że o Bożym gniewie. Lepiej wpaść w ręce Boga, ktoś kiedyś powiedział, niż w ręce człowieka. Bo Bóg jest sprawiedliwy. Te słowa rozbrzmiewają w całej Biblii. Bóg jest zły na grzech, ale nie śpieszy się z sądem. Czemu? I to jest dobra wiadomość, bo daje czas na pokutę. Ty od razu chcesz człowieka ukarać za coś, co zrobił złego tobie lub twoim bliskim. Ale Bóg zwleka. Może ten człowiek zrozumie swój błąd. Może przyjdzie, będzie pokutował, upamięta się. Nowy Testament mówi o nadchodzącym gniewie, bo Jan Chrzciciel o tym mówił. To czytam w Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, werset 7. Kto was ostrzegł, abyście uciekali przed nadchodzącym gniewem? Kto was ostrzegł? To dobrze, że ktoś może ostrzec, bo wtedy możesz uciec przed tym gniewem, bo Bóg daje ci szansę, bo Bóg nie jest skory do gniewu, nie wylewa od razu swojego oburzenia, bo kiepsko byłoby z nami. Apostoł Paweł napisał, że Jezus ratuje nas od nadchodzącego gniewu. To jest 1 Tesaloniczan, 1 rozdział, 10 werset. Więc gniew Boży nadchodzi, ale jeszcze nie nadszedł w pełni. Dlaczego? Bo Bóg jest cierpliwy, nieskory do gniewu. Drugi list Piotra, 3 rozdział, 9 werset przeczytam. I tam Piotr wyjaśnia. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, ale okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. To jest naprawdę radosny fragment. To jest piękny fragment. To jest w ogóle dla mnie dobra nowina. Chyba nie muszę tu nic więcej dodawać. Niech on będzie podsumowaniem tego, co powiedziałem. Ale teraz o tym, że gniew Boży jest pewny. Cierpliwość Boga nie oznacza, że sądu nie będzie. Choć niektórzy mogliby tak pomyśleć. Bóg zwleka, więc nie będzie. To jest tak, jak często dzieci narozrabiają. Rodzic powie, jeszcze z tobą porozmawiam, wyciągniemy z tego konsekwencje, a potem ja jeden dzień, drugi dzień i niektórzy tych maluchów już się cieszą. Rodzic zapomniał, ale Pan Bóg nie ma problemów z pamięcią. Cierpliwość Boga nie oznacza, że sądu nie będzie. Bóg zwleka z wylaniem gniewu, ale nie będzie tak zawsze. Dlatego Paweł ostrzega, że człowiek zatwardziały, niepokutujący gromadzi sobie gniew na dzień gniewu. Dlatego warto skorzystać z Bożej łaski i z Bożego przebaczenia. Można powiedzieć, że Boży gniew jest jak, i tu takie porównanie może nam pomoże to zobrazować, jak wody powodziowe zatrzymują się na tamie i nie zalewają. To ta tama to jest taka Boża cierpliwość. Ale pewnego dnia tama może być otwarta i zostanie otwarta. Wtedy będzie już za późno na pokutę. Wtedy to już będzie sąd. I jeszcze o kolejnej prawdzie. Gniew Boży objawia się w Jezusie. To ta nasza kolejna prawda. Gniew Boży objawia się w Jezusie Chrystusie. Jan napisał, że Syn objawił Ojca. To czytamy w Ewangelii Jana. Jeśli więc Jezus się gniewa, no to Jego gniew objawia Boga Ojca. To jest gniew prawdziwy. To jest objaw tego, że kto naprawdę kocha dobro, musi nienawidzieć tego, co niszczy dobro. Kto kocha ludzi, musi sprzeciwiać się temu, co ich krzywdzi. W Ewangeliach widzimy takie trzy szczególne przejawy gniewu Jezusa. Jezus gniewa się na zatwardziałość serca. O tym możemy przeczytać w Ewangelii Marka, to jest 3 rozdział, od 1 do 5 wersetu. Więc w Ewangelii Marka czytamy o tym, jak Jezus spotyka w synagodze człowieka z uschłą ręką i zamiast współczuć cierpiącemu, to ci religijni obserwatorzy tego wydarzenia szukają pretekstu, aby oskarżyć Jezusa. I wtedy czytamy tam takie słowa w tym 5 wersecie. Spojrzał na nich z gniewem, zasmucony zatwardziałością ich serc. Kolejny przejaw gniewu Jezusa to wtedy, kiedy Jezus oczyszcza świątynię. On nie działa z kaprysu. Płonie w nim gorliwość o dom Ojca, o czym mówi, o czym Biblia wspomina. Świątynia ta miała być miejscem modlitwy, a została zamieniona w targowisko, więc honor Boga został naruszony. I gniew Jezusa, i to jest ważne, nie wynikał z urażonego ego. Wynikał z tego, że dobro świata zależy od właściwego oddawania czci Bogu. I ostatni przejaw, o którym chcę powiedzieć, przejaw gniewu Jezusa. Przy grobie Łazarza Jezus płacze, ale jest także głęboko poruszony. Użyte tam słowo wskazuje na silne wzburzenie, wręcz gniew. Jezus staje wobec śmierci nie tylko jako współczujący przyjaciel, ale też staje wobec tej śmierci jako wojownik stojący naprzeciw wroga. Jezus nienawidzi śmierci, nienawidzi grzechu, a właśnie to sprowadza śmierć na świat, śmierć na ludzi. On nienawidzi diabła, który ma władzę śmierci. Idzie do grobu Łazarza jako zwycięzca, który przyszedł, jak Biblia mówi, zniszczyć dzieła diabła. Więc gniew Jezusa objawia gniew Ojca. Gniew wobec zatwardziałości serca, jak powiedzieliśmy, wobec z niewagi Boga i wobec grzechu i śmierci. Zanim na koniec zaproponuję trzy sposoby, w jaki możemy i powinniśmy reagować na gniew Boży, to jeszcze wspomnę, o czymś, co brzmi dziwnie. Gniew baranka. Najbardziej niezwykłą prawdą Ewangelii jest to, że Bóg w swoim Synu bierze na siebie własny, sprawiedliwy gniew wobec grzechu. I Księga Objawienia używa dziwnego wyrażenia. Gniew baranka. Objawienie 6 rozdział, 16 werset. Dlaczego jest to takie dziwne? Bo baranek kojarzy nam się raczej z łagodnością. Baranek kojarzy nam się na pewno nie z gniewem. Baranek kojarzy się z ofiarą. A jednak właśnie baranek, czytamy w Biblii, będzie sędzią. I tylko jemu można powierzyć sąd, ponieważ on najpierw oddał życie za grzeszników. Więc zwróćmy uwagę na coś zdumiewającego. Jezus nie okazuje gniewu wobec Judasza, który go zdradza. Nie wybucha wobec tych, którzy go aresztują. Nie przeklina fałszywych świadków i nie odpowiada furią na tych, którzy go krzyżują. Ten, który gniewał się na zatwardziałość serc, zniewagę Ojca, grzech i śmierć, idzie na krzyż w milczeniu, jak baranek na rzeź prowadzony. Na krzyżu Jezus wypija kielich gniewu Bożego za wszystkich, którzy w Nim szukają schronienia. Dlatego gniew baranka jest tak straszny, bo jak tu odrzucić oferowane zbawienie? Jak tu odrzucić jedyną szansę na ratunek? Oby nikt z nas nie musiał zmierzyć się z gniewem baranka. Jaka powinna być nasza odpowiedź? Skoro gniew Boży jest dobry, widoczny, osobisty, powolny, pewny i objawiony w Jezusie, jak mamy na to odpowiedzieć? Myślę, że na trzy sposoby. Uczmy się właściwego gniewu. Nie chodzi o to, by całkowicie wykorzenić gniew i zastąpić go obojętnością. Są rzeczy, które powinny nas oburzać. Psalmista, to jest psalm 119, mówi: ogarnia mnie gorące oburzenie z powodu bezbożnych, którzy porzucają Twoje prawo. Naszym problemem nie jest tylko to, że się gniewamy, ale również to, że nie gniewamy się, kiedy powinniśmy. Czasami reagujemy tylko obojętnością na coś, co powinno nas poruszyć. Więc musimy się nauczyć doświadczać sprawiedliwego gniewu wobec zatwardziałości serca, gdy Bóg jest znieważany, oraz wobec grzechu i śmierci. Kiedy widzimy handel ludźmi, który wciąż trwa. Tu powiem, historia pokazuje nam, że pewien chrześcijanin, który był oburzony handlem ludźmi, rozgniewał się na ten temat, wszczął, powiedzmy to dzisiejszym językiem, kampanię na rzecz zmienienia prawa. I wiecie co? Udało mu się. To jest gniew na pornografię niszcząca ludzi. To jest gniew na kulturę śmierci, na przemoc i niewolnictwo. To jest gniew na wykorzystywanie słabych. Więc obojętność nie jest cnotą. Jednak tutaj zaznaczę to, i to stanowczo zaznaczę. Gniew nie gwarantuje, słuszny gniew dodam, słuszny gniew, twój sprawiedliwy gniew nie gwarantuje, że ty słusznie, sprawiedliwie postąpisz. Przecież o tym właśnie dzisiaj mówiłem. Doświadczając słusznego gniewu, możesz grzesznie zareagować. Doświadczając niesłusznego, niesprawiedliwego gniewu, możesz dobrze zareagować. Ale to osobny temat. Ale to, że gniewasz się, to nie znaczy jeszcze, że do tego będzie adekwatna reakcja. Jeszcze raz to powtórzę, bo jest to ważne. Nawet jeśli się gniewasz niesłusznie i reflektuje się w pewnym momencie, to co możesz zrobić? Możesz przeprosić, możesz naprawić, albo się ugryźć w język, nawet jeżeli miałoby to boleć. Ale możesz mieć słuszny gniew, ale źle postąpić. Tak jak to zrobił Mojżesz. Zabił człowieka. Przecież nie musiał. Więc też możesz na wiele słusznych twoich uczuć i emocji zareagować źle. Trzeba być czujnym. Trzeba mieć wokół siebie przyjaciół, którzy cię powstrzymają. Czasami się nawet mówi: trzymaj moje ręce, trzymaj. Tak, ktoś musi czasami ciebie zatrzymać. Druga rzecz, o której chcę wspomnieć, jeśli chodzi o nasze reakcje, i tu już zmierzamy do końca, to jest przedostatni punkt. Uciekajmy przed nadchodzącym gniewem. Musimy jednak pamiętać, że sami jesteśmy częścią problemu. Łatwo potępiać grzech innych, trudniej uznać, że Boży gniew wobec zła dotyczy również nas. Jakże my szybko chcemy mówić o innych. Paweł w liście do Rzymian najpierw opisuje grzechy świata, a potem pokazuje, że człowiek osądzający innych sam nie jest niewinny. I kiedy mówię, Bóg ma rację, gniewając się na zło, to muszę przyznać, słuchajcie, kiedy ja mówię, czyli ty mówisz, ja mówię, kiedy mówimy, Bóg ma rację, gniewając się na zło, to musimy przyznać, Bóg ma rację, gniewając się także na mój grzech. My bardzo szybko chcemy, aby Bóg pokarał kogoś. A jeśli tak bardzo chcemy, żeby tak szybko Bóg karał kogoś, ale tylko nie mnie. Mnie, Panie Boże, niech to ominie. Z natury, Biblia mówi, jesteśmy dziećmi gniewu, dlatego musimy uciekać do Chrystusa, bo tylko On ratuje nas przed nadchodzącym gniewem. I Ewangelia Jana, i to możemy sobie przeczytać, 3:36 brzmi: każdy, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto natomiast nie jest posłuszny Synowi, nie będzie miał udziału w tym życiu, lecz ciąży na nim gniew Boży. Jakże ważne i potrzebne jest to, żebyśmy uciekli do Jezusa. I abyśmy innych zachęcali, aby uciekali przed gniewem do Jezusa, aby pokutowali, odwracali się od swoich grzechów. I ostatnia rzecz, o której chcę wspomnieć, a również jest to ta nasza trzecia reakcja, też bardzo ważna i oczywiście dobry temat na osobny wykład. Zostawmy miejsce dla gniewnego Boga. Co to znaczy? List do Rzymian, 12:14-19. Wracamy do tych słów. Umiłowani, sami nie wymierzajcie sprawiedliwości. Inne tłumaczenia mówią, nie mścijcie się sami. Ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta, ja odpłacę, mówi Pan. Kiedy jesteśmy skrzywdzeni, naturalnie chcemy komuś odpłacić. Chcemy, aby sprawiedliwość dokonała się naszymi rękami. Ale zemsta niszczy także tego, kto się mści. Stare powiedzenie mówi, że kto szuka zemsty, powinien wykopać dwa groby. Jeden dla przeciwnika i jeden dla siebie. Nawet jeśli nasz gniew jest częściowo uzasadniony, nie potrafimy wyrazić go doskonale. O tym właśnie mówiłem. Mamy niepełną wiedzę. Reagujemy zbyt szybko. Przesadzamy. Mieszamy często sprawiedliwość z urażoną dumą. Zwróćcie uwagę na to, że Jezus nie unosił się gniewem, kiedy to Jego bito, kiedy to Jemu ubliżano. On reagował gniewem, kiedy to krzywdzono innych i niszczono honor Ojca. A my mieszamy, jak powiedziałem, sprawiedliwość z urażoną dumą. Dlatego tylko Bogu możemy powierzyć doskonałą odpłatę. My zawsze zrobimy to niedoskonale. Bóg mówi, do mnie należy zemsta. Ja odpłacę. A ty musisz zaufać Bogu. To mówi nam Pan, nasz. Zaufaj mi. Ja odpłacę. Musisz mi zaufać. Tobie tego nie wolno. Ale też Bóg mówi, widzę. Widzę, słyszę i naprawię twoją krzywdę. I właśnie dlatego prawda o gniewnym Bogu nie jest problemem dla chrześcijańskiego życia. Jak widzimy, jest lekarstwem na nasz gniew i jest wolnością, jeżeli ktoś to zrozumie, w której będzie mógł ten chrześcijanin żyć. Amen.